Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Redaktor Łukasz Warzecha zaprasza na komentarz polityczny w każdy piątek po godzinie 10 i 3 po południu. W programie informacje o aktualnych wydarzeniach ze świata polskiej polityki. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.
Sponsorem jest Pol Export,
Goldstone Jewelry
oraz
Biuro Polski Paszport.
Chcesz dzwonić bez limitów po Stanach za $5 miesięcznie, po świecie za $10 miesięcznie, oszczędzić na telefonach domowych i na internecie? Potrzebujesz notariusza i apostil? Idź do pana Michała, do Pol Export przy 3396 North Milwaukee lub dzwoń 773-725-7635. Otwarte codziennie.
Polski jubiler Goldstone to sklep i pracownia jubilerska. Obrączki, pierścionki zaręczynowe, diamenty, naprawy i wyrób biżuterii z powierzonego materiału klienta. Wymiana baterii w zegarkach, najlepsze ceny w mieście. Goldstone Jewelry przy Austin i Irving Park w Chicago. 773-777-9485.
Biuro Polski Paszport załatwia szybko paszporty dla dzieci i dorosłych, legalizację małżeństw i rozwodów, potwierdzenie obywatelstwa, zmianę nazwiska, rejestrację dzieci w Polsce, dokumenty z sądów i urzędów, sprawy notarialne i konsularne. Nie masz polskiej emerytury? Dzwoń 312-224-2700 224-2700 polskipaszport.com.
Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.
Polskie Radio 1030 Chicago, polskieradio.com, Jakub Barwiński. W dzisiejszym komentarzu politycznym witamy jak zawsze na antenie pana redaktora Łukasza Warzechy. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I rozpoczynamy nasze tematy, tematy oczywiście polityczne. Mamy taki najbardziej aktualny temat w związku z jedynkami, które zostały przedstawione przez Komitet Wyborczy PiS. Są to jedynki na okręgowych listach wyborczych. Prezes partii Jarosław Kaczyński otworzy listę PiS w okręgu kieleckim. Na konferencji przedstawiono również nazwiska innych osób z pierwszych miejsc na listach wyborczych. Tutaj dostaliśmy też informację od rzecznika PiS, że podczas weekendu te wszystkie listy będą dokładnie zaprezentowane. Na razie znamy przede wszystkim te główne nazwiska i tutaj się mówi oczywiście o tym, że ze względu na bliskość granicy liderem listy w Chełmie będzie szef MSWiA Mariusz Kamiński. Są inne osoby takie jak w okręgu legnickim marszałek Sejmu Elżbieta Witek, czy ze Śląska wystartuje premier Mateusz Morawiecki.
A w Sieradzu Joanna Lichocka. Najważniejsza rzecz, która tutaj przyciągnęła zdecydowanie najwięcej uwagi, to jest oczywiście przeniesienie się samego pana prezesa Kaczyńskiego z tradycyjnego dotychczas dla niego miejsca startu w wyborach, czyli z Warszawy właśnie do Kielc. I jest pytanie, jak to interpretować. Tam w Warszawie pierwsze miejsce dostaje pan profesor Piotr Gliński, minister kultury i dziedzictwa narodowego. No i ja myślę, że tutaj powody są przynajmniej dwa. Pierwszy powód jest taki, że Warszawa jest tak nieprzychylna PiS-owi, jest tak trudnym miejscem, że chyba rzeczywiście chodziło o to, tutaj się muszę zgodzić z politykami opozycji, którzy na to wskazują, chodziło o to, żeby uniknąć kłopotliwej sytuacji, gdyby wynik Jarosława Kaczyńskiego nie był najwyższy. Obawiam się, że w ten sposób został trochę rzucony na pożarcie Piotr Gliński, dlatego że to jest bardzo mało popularna osoba, chyba jeszcze mniej popularna niż Jarosław Kaczyński. Myślę, że jego wynik będzie w zestawieniu z innymi wynikami naprawdę relatywnie słaby w Warszawie. Natomiast w Kielcach Jarosław Kaczyński ma szansę zrobić dobry wynik, a też ze względu na sam charakter tamtego okręgu wyborczego, ten wysoki wynik w Kielcach Jarosław Kaczyński ciągnący za sobą inne osoby z tamtej listy, to może być istotny atut, jeżeli chodzi o w ogóle liczbę mandatów, bo też warto przypomnieć, to jest taka specyfika polskiego systemu wyborczego, że bardzo liczą się okręgi wyborcze. To znaczy jedna rzecz to są te sondaże, które my omawiamy często w naszym programie i one pokazują ogólne poparcie dla partii, ale bardzo istotne jest to, jakie szanse mają partie w poszczególnych okręgach. Tak naprawdę jest to równie istotne jak ten sumaryczny wynik w całym kraju. I myślę, że pociągnięciu tego wyniku ma służyć właśnie obecność Jarosława Kaczyńskiego akurat w tym konkretnym okręgu wyborczym. Natomiast te pozostałe kandydatury, one nie są zaskoczeniem. Myślę, że ogólny obraz, który się z nich wyłania, bo to są rzeczywiście tacy polityczni frontmeni Prawa i Sprawiedliwości. Jest
to taki, też mamy, że... tutaj Kukiza na przykład, panie redaktorze, że się w
tym ale to też nie było właściwie nic nieoczekiwanego. Było wiadomo, że Paweł Kukiz się dogada i będzie startował, no, akurat w Opolu. Natomiast ja myślę, że tak, nie ma takiego... takiej sytuacji, która była w 2015 roku, że pojawiają się jakieś zupełnie nowe nazwiska, nowi ludzie, młodzi ludzie na pierwszych miejscach, chociaż w części okręgów. To są bardzo wypróbowani działacze. Nie ma tu żadnych zaskoczeń i mam wrażenie, że to jest spójne ze strategią Prawa i Sprawiedliwości podrywania do boju najtwardszego elektoratu, bo rzeczywiście w przeciwieństwie znów do 2015 roku, tutaj nie ma żadnego wyjścia do centrum. Cała ta kampania Zjednoczonej Prawicy, tak jak ją w tej chwili widzimy, jest obliczona przede wszystkim na mobilizację własnego twardego, zdecydowanego elektoratu, żeby on w całości poszedł głosować, natomiast nie ma tu żadnego ukłonu w kierunku centrum i te jedynki, jakie przeglądałem, one dokładnie to właśnie pokazują. To jest postawienie na twardych wyborców, no a przy tym jeszcze mamy oczywiście tę drugą część strategii, którą jest zniechęcanie wyborców do, w ogóle do głosowania, zniechęcanie wyborców, których się da zniechęcić, ale to już jest inna bajka. Natomiast te jedynki na pewno służą temu, żeby zmobilizować przede wszystkim twardych wyborców PiS.
To my zamknijmy sprawę tutaj list wyborczych osobą Romana Giertycha, dlatego że Roman Giertych będzie startował do Sejmu z list właśnie Koalicji Obywatelskiej w tym samym okręgu co lider PiS Jarosław Kaczyński, który został zapytany ostatnio, czy stanąłby do debaty z Romanem Giertychem. Lider PiS powiedział, że woli nie odpowiadać na to pytanie, bo uważa je za prowokacyjne i czuje się źle, jak się go pyta o rozmowy z tego rodzaju osobami. Tutaj do tej decyzji o kandydowaniu Romana Giertycha do Sejmu odniósł się również minister edukacji Przemysław Czarnek. Powiedział, że jest to kompletnie inny człowiek, jeżeli chodzi o karierę polityczną. Jest skompromitowany w sensie politycznym i prawniczym i że dla Polski i dla PiSu jest to strzał w dziesiątkę, że startuje z list PO właśnie.
Więc ja muszę powiedzieć, że nie mam tutaj jakiejś jednoznacznej oceny tego trochę gambitu ze strony Donalda Tuska, czyli takiego ryzykownego zagrania. Bo z jednej strony Roman Giertych w samych kręgach sympatyków Koalicji Obywatelskiej, zwłaszcza tych twardszych, wywołuje duże kontrowersje. Oni po prostu pamiętają, po czyjej był stronie, pamiętają, że był koalicjantem Jarosława Kaczyńskiego w latach 2005-2007, pamiętają, że był ministrem edukacji wtedy, no były, przecież Gazeta Wyborcza relacjonowała demonstrację młodzieży przeciwko niemu pod hasłem Giertych do wora, wór do jeziora, takie wtedy hasła wykrzykiwano, Gazeta Wyborcza była tym zachwycona. Więc są tacy, którzy to przypominają i po prostu Giertychowi nie ufają. Stąd było zresztą powszechne oczekiwanie, jak Giertych się odniesie do sprawy aborcji, no bo to jest przecież ten warunek, to przyzwolenie na aborcję w odpowiednio długim czasie, ten warunek, który Donald Tusk postawił swoim kandydatom do Sejmu. No i Roman Giertych opublikował bodajże w środę takie oświadczenie bardzo pokrętne, z którego właściwie trudno wywnioskować, czy on w tej sprawie zdanie zmienił, nie zmienił. Niby tam jest napisane, że nie zmienił, ale że to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest, żeby odsunąć PiS od władzy. No, bardzo to tak brzmi oportunistycznie. Dużo tekstu, żeby nie napisać wprost, co Roman Giertych myśli, ale zostało to odebrane przez władze Koalicji Obywatelskiej jako generalnie zgoda na ten postulat. No co jest takim jednak świadectwem złamania sobie kręgosłupa przez samego Romana Giertycha. Natomiast na ile on będzie skuteczny jako osoba startująca do Sejmu, przecież były koncepcje, że do Senatu będzie startował, jako osoba startująca do Sejmu właśnie z list Koalicji Obywatelskiej, trudno powiedzieć. Mam wrażenie, że on ma trochę taki charakter fajtera, że niektórych to może przyciągnąć. To, że on jest takim człowiekiem, który się nie bał, którego PiS atakował i chyba o to tu głównie chodzi. To znaczy ja uważam, że taka była przede wszystkim motywacja Donalda Tuska, że my pokazujemy, że my jako Koalicja Obywatelska, że bierzemy na listę człowieka, którego PiS chciał zniszczyć i tym samym pokazujemy po pierwsze, że się nie boimy kogoś takiego promować, po drugie, że go popieramy i będziemy go bronić. Czyli będziemy bronić tych, których PiS próbował niszczyć. Tak się przedstawia Roman Giertych. I to moim zdaniem na niektórych wyborców może zadziałać. Na niektórych wyborców, którzy się wahają, może zmobilizować część tych, którzy być może rozważali, żeby w ogóle nie pójść głosować. A przy okazji to jest też osoba, która sprzyja celowi wspólnemu dla Zjednoczonej Prawicy i Koalicji Obywatelskiej, czyli wzmacnianiu polaryzacji. Roman Giertych na listach Koalicji Obywatelskiej bardzo mocno wzmacnia polaryzację, czyli to przekonanie, fałszywe moim zdaniem, że wybór jest tylko pomiędzy jedną a drugą stroną, tylko pomiędzy Tuskiem a Kaczyńskim i pomiędzy ich partiami. W tym sensie to może być dobry strzał ze strony Donalda Tuska.
A my przechodzimy do naszego kolejnego tematu. W środę na ostatnim posiedzeniu Sejmu w tej kadencji powołano 9 członków Komisji do Spraw Wpływów Rosyjskich na Bezpieczeństwo RP w latach 2007-2022. Wszyscy zostali zgłoszeni przez PiS i my już o tej komisji przez ostatnie miesiące wspominaliśmy, no ale teraz już wiemy, że powołano 9 członków komisji i do tego między innymi odniósł się rzecznik Komisji Europejskiej, to też taka tutaj nowy cytat, który przekazał dziennikarce RMF FM, że Komisja Europejska przyjmuje do wiadomości fakt, że parlament w Polsce dokonał wyboru członków Komisji Specjalnej i tu mowa o tym, o takim ostrzeżeniu, że Bruksela ostrzega przed jakimikolwiek działaniami operacyjnymi podjętymi przed wyborami właśnie w związku z tą komisją.
No ale właśnie po to ta komisja została przecież powołana. Ja myślę, że ona przecież nie będzie miała czasu na to, żeby podjąć jakiekolwiek poważniejsze działania i pewnie jej głównym celem będzie wezwanie Donalda Tuska. A Donald Tusk oczywiście odmówi stawienia się, potem zostanie wezwany drugi raz, za pierwszym razem zostanie nałożona kara, za drugim razem też, tam ta kara zdaje się sięga 50 tysięcy za drugim razem. No dla Donalda Tuska to oczywiście nie są jakieś wielkie pieniądze. Natomiast pytanie, czy dalej zdąży komisja coś zrobić, bo może się tylko na tym skończyć i to będzie taki teatr. Koalicja Obywatelska będzie pokazywać, proszę bardzo, chcą tu pognębić naszego lidera, PiS będzie pokazywał, proszę bardzo, Tusk się nie chce stawić, na pewno ma coś do ukrycia i tak to się będzie ciągnęło aż do wyborów. Natomiast ja już mówiłem w naszym programie, że uważam tę komisję za bardzo zły pomysł, między innymi dlatego, że ona będzie, że ona właściwie pogrzebie próby jakiegokolwiek rzetelnego zbadania wpływów rosyjskich w Polsce. I tutaj zachęcam słuchaczy do kupna nowego numeru, tego, który ukaże się w poniedziałek, numeru Do Rzeczy, ponieważ tam mój tekst właśnie na ten temat, napisany już po powołaniu członków komisji. I może o tych członkach komisji jeszcze niektórych warto powiedzieć parę słów, bo wśród tych 9 członków właściwie liczy się tylko 3. To są profesor Andrzej Zybertowicz, prezydencki doradca, profesor Sławomir Cęckiewicz, czyli szef Wojskowego Biura Historycznego, historyk, i Przemysław Żurawski-Welgrajewski, też związany z Kancelarią Prezydenta, politolog, no bardzo znany ze swoich skrajnie antyrosyjskich i skrajnie proukraińskich poglądów. I tu myślę, że Przemysław Żurawski-Welgrajewski dobrze się wpasuje w rolę tej komisji. Nie zaskakuje mnie specjalnie obecność profesora Sławomira Cęckiewicza, no bo wiadomo było, że on przecież był jednym z twórców obok Michała Rachonia serialu Reset, a nawet wcześniej jeszcze chodziły takie plotki po Warszawie, że się szykuje do tej komisji, być może w ogóle zostanie jej przewodniczącym, bo tu przewodniczącego komisja wybiera z grona własnych członków. Trochę mnie zaskakuje to, że profesor Andrzej Zybertowicz zdecydował się wziąć w tym udział, bo on miał i tak ciężką sytuację w świecie naukowym, był oskarżany o to, że jest takim propagandzistą władzy. Zresztą moim zdaniem w wielu sytuacjach niesłusznie. To jest ciekawy intelektualnie człowiek. No natomiast tutaj wchodzi do takiego przedsięwzięcia, które no jest jednoznacznie jednak wyborcze, partyjne, a jednocześnie w moim przynajmniej odczuciu, w mojej ocenie jest dosyć antypaństwowe, no bo to jest próba grania takim problemem, który jest naprawdę poważny, jest realny, próba grania tylko pod wybory. Dlatego panu profesorowi się dziwię. Pozostałych sześciu kandydatów, sześciu członków komisji, no to są osoby, które będą tylko tłem. Tam są tacy, którzy byli związani w jakiś sposób ze Sławomirem Cęckiewiczem, w jakiś sposób ze służbami, ale jak mówię, no te osoby będą stanowiły tylko tło. Pytanie, czy kogokolwiek jeszcze poza Donaldem Tuskiem uda się przed wyborami jakoś tutaj ścignąć. I tutaj taka ciekawostka, w czasie tego głosowania w ogóle głosowali tylko członkowie Zjednoczonej Prawicy plus ich koalicjanci, tam jeszcze też niezależni, którzy są jakby przyczepieni do Zjednoczonej Prawicy, ale to tylko dwóch posłów. No i Konfederacja w większości głosowała i tutaj właśnie ta ciekawostka. Otóż w większości posłowie Konfederacji głosowali przeciw lub nie głosowali, natomiast poza Przemysławem Żurawskim-Welgrajewskim wszystkich pozostałych członków komisji poparł poseł Grzegorz Braun. I był to jedyny poseł Konfederacji, który głosował za poszczególnymi członkami komisji, czyli za ośmioma członkami komisji głosował Grzegorz Braun. No i tutaj też jest pytanie, o co tutaj chodzi, czy to jest jakiś wynik nieporozumień wewnątrz Konfederacji, bo o takich też słychać właśnie z Grzegorzem Braunem w roli głównej, czy może chodziło o to, że Grzegorz Braun chciał pokazać, że się nie boi wyzwania przed komisję i jest gotów popierać ludzi, którzy mają wejść w jej skład, no poza tym jednym takim już naprawdę najbardziej skrajnym. Jak to się dalej rozegra, zobaczymy, ale ponieważ to było w ogóle ostatnie głosowanie na razie przynajmniej taka jest wiadomość o ostatnim posiedzeniu Sejmu, chyba że będzie jakieś dodatkowe jeszcze zwołane, zawsze może być, no to jednak Sejm zostawia moim zdaniem wyborców w takim poczuciu pewnego niesmaku. To jest po prostu słabe zakończenie tej kadencji.
To może my jeszcze na zakończenie szybko tylko powiedzmy, panie redaktorze, co się działo na kampusie Polska Przyszłości, bo tydzień temu jak mieliśmy program, to ten kampus się dopiero rozpoczynał, a teraz możemy po kilku dniach już powiedzieć, o czym tam było. Ja widziałem między innymi różne relacje, że Rafał Trzaskowski mówił tam o tym, o katastrofie, jeżeli chodzi o klimat. Ja widzę, że dużo osób mu teraz wyciąga to, jakim samochodem on jeździ i jak on się przyczynia do tych zmian klimatycznych i co później sam mówi. Tam była również Olga Tokarczuk, o której się mnóstwo mówiło. Nie wiem, czy widział pan redaktorze ten śmieszny taki mem, który powstał na podstawie tego, co ona powiedziała, bo dla wszystkich słuchaczy, którzy nie wiedzą, Olga Tokarczuk powiedziała, że w Indiach mieszka 800 milionów ludzi, którzy nie jedzą mięsa i właśnie wylądowali na Księżycu, a internauci zrobili z tego mem, mówiąc, że w Indiach mieszka 800 milionów ludzi, którzy nie czytali Olgi Tokarczuk i właśnie wylądowali na Księżycu.
No więc ja muszę powiedzieć, że Kampus Polska Przyszłości jednak mocno, bardzo stracił i się zdegenerował, jeżeli można tak to ująć. To była impreza z dużym potencjałem i ona była nawet przez poprzednie dwa lata dosyć ciekawa. Natomiast w tym roku przede wszystkim przyćmiła ten Kampus Przyszłości afera osymetrystów. O tym już chyba tydzień temu mówiliśmy, tak. Czyli przypomnę, rezygnacja z panelu z udziałem Grzegorza Sroczyńskiego, też najpierw samego Grzegorza Sroczyńskiego, potem z kolejni paneliści prowadzący, Marcin Meller zrezygnowali, jeszcze kilka osób zrezygnowało i organizacji zrezygnowało z udziału w kampusie w związku z tym i to w dużej mierze przyćmiło tę imprezę. Po drugie, no jednak sytuacja, w której głównym motywem tych wystąpień, tych najważniejszych polityków, jednym z głównych motywów staje się kwestia domniemanej, rzekomej katastrofy klimatycznej, w sytuacji, kiedy Polacy już zaczynają odczuwać i martwią się tym, jak wygląda polityka klimatyczna Unii Europejskiej, no to jest moim zdaniem mało perspektywiczne. Oczywiście można powiedzieć, że to jest gra pod młodych wyborców, bo oni się pewnie na to w największej części łapią, ale przecież nie samymi młodymi wyborcami się wygrywa. Więc ja mam takie poczucie, że Kampus Polska Przyszłości akurat w tym roku, kiedy można było się spodziewać, że on będzie imprezą taką no, najmocniejszą programowo, bo tuż przed wyborami, to on tak naprawdę był wyjątkowo słaby, jakbym go ustawił ten tegoroczny Kampus Polska Przyszłości na tle wcześniejszych, to powiedziałbym, że ten zdecydowanie był najsłabszy, najmniej interesujący, a jednocześnie najbardziej memiczny, bo pan tutaj mówi o memie z udziałem Olgi Tokarczuk, no to właśnie jeżeli taka impreza głównie generuje memy, a nie poważne komentarze, to znaczy, że coś chyba tutaj jest nie tak. I tu można chyba zakończyć taką konkluzją, że są publicyści po tej stronie opozycyjnej, którzy cały czas próbują się dobijać do głów polityków, między innymi Koalicji Obywatelskiej, i mówić im: słuchajcie, jeżeli do tej pory ciągle przegrywacie, jeżeli nie jesteście w stanie przeskoczyć pewnego szklanego sufitu, to może byście się w końcu zastanowili, co robicie nie tak, a nie powtarzacie cały czas te same błędy. I mam wrażenie, że Kampus Polska Przyszłości z tą aferą z symetrystami właśnie jest najlepszym dowodem na to, że to cały czas jest jak grochem o ścianę. I że ogromna część polityków strony opozycyjnej nadal nie rozumie, co się wydarzyło w 2015 roku i tak jakby chciała koniecznie powtórki z tamtych wyborów. Oczywiście nie mówię, że to się wydarzy, ale no, nie wyciągają wniosków. Ciągle nie wyciągają wniosków.
Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Redaktor Łukasz Warzecha zaprasza na komentarz polityczny w każdy piątek po godzinie 10 i 3 po południu. W programie informacje o aktualnych wydarzeniach ze świata polskiej polityki. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.
Sponsorem jest PolExport,
Goldstone Jewelry
oraz Biuro Polski Paszport.
Chcesz dzwonić bez limitów po Stanach za $5 miesięcznie, po świecie za $10 miesięcznie, oszczędzić na telefonach domowych i na internecie? Potrzebujesz notariusza i apostil? Idź do pana Michała, do PolExport przy 3396 North Milwaukee lub dzwoń 773-725-7635. Otwarte codziennie.
Polski jubiler Goldstone to sklep i pracownia jubilerska. Obrączki, pierścionki zaręczynowe, diamenty, naprawy i wyrób biżuterii z powierzonego materiału klienta. Wymiana baterii w zegarkach, najlepsze ceny w mieście. Goldstone Jewelry przy Austin i Irving Park w Chicago. 773-777-9485.
Biuro Polski Paszport załatwia szybko paszporty dla dzieci i dorosłych, legalizację małżeństw i rozwodów, potwierdzenie obywatelstwa, zmianę nazwiska, rejestrację dzieci w Polsce, dokumenty z sądów i urzędów, sprawy notarialne i konsularne. Nie masz polskiej emerytury? Dzwoń 312-224-2700 224-2700 polskipaszport.com.
Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.